Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i zapraszam na godzinę z Jackiem Westerem, którego witam w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Jest bezpośredni powód tego spotkania, ale oczywiście wszyscy znają Jacka Westera ze sceny Teatru Muzycznego w Gdyni. No i myślę, że wiele osób też zna z innych ról, zadań i wykonywanych profesji, o czym być może będziemy mówić, ale może nie wszyscy wiedzą, że ten aktor i redaktor antraktu pisma Teatru Muzycznego jest poetą od zawsze, a w każdym razie pisze wiersze i piosenki i jak przyszła pandemia, to je wszystkie znalazł i wydał. I to jest bezpośrednia przyczyna naszego spotkania, czyli tomik, który trzymam w ręku, znalezione w pandemii, Jacek Wester, wiersze i piosenki.
Bardzo mi miło i powiem szczerze, że zawsze w studio, w salonie artystycznym moja rola była taka, że opowiadałem o czymś, co bezpośrednio nie było moim dziełem, a teraz nagle taka inna rola i powiem szczerze, że czuję się nieco skrępowany sytuacją.
Oj, to zacznijmy może od wspomnień, bo ja dostałam piękną dedykację tutaj, mając w pamięci wspólne salony artystyczne. I tak było, prawda?
Tak, tak, to już od lat.
Jakby mnie ktoś zapytał, jak to się zaczęło, to bym powiedziała, że Dorota Sobieniecka powiedziała mi kiedyś, słuchaj Iwona, jest taki aktor, jak on stepuje, on uczy stepu, to jest w ogóle najlepszy stepujący w kraju. Jacek Wester, prawda?
Tak było. 25 lat stepowania, no teraz już powiedziałem, że basta i przekazałem pałeczkę mojemu następcy, który tym się zajmuje u nas w teatrze i nie tylko, ma swoje studio. Karol Drzewoszewski jest świetny po prostu, lepszy ode mnie.
A potem pamiętam, jak za Macieja Korwina nagrywaliśmy tutaj w ramach salonu artystycznego, prawda? Po prostu songi z musicali. I to chyba też wtedy było, że pana tłumaczenie New York,
tak,
prawda?
Tak, tak. Pojawiły się wtedy kilka takich utworów tutaj zaśpiewaliśmy, ale między innymi właśnie New York, do którego napisałem tekst i w zacnym gronie Andrzeja Śledzia i Tomasza Steciuka wykonaliśmy to właśnie tu w studio.
To piękne były czasy i możemy je wspominać i chyba też jest taką troszkę garścią wspomnień, co ta książka Znalezione w pandemii?
Tak, ta książka, dlatego to też tak mówię, że troszkę przypadkiem tu dzisiaj jestem, ponieważ ta książka jest przypadkiem. Ja od lat piszę, to prawda, i od lat gdzieś to nawet tam gdzieś na Facebooku publikuję, ale nigdy jakby nie miałem pomysłu, żeby to zebrać i jakoś tak stworzyć tomik. I nagle przyszła ta pandemia, pojawił się ten wirus i kolejne lockdowny i nagle właśnie przyszedł taki czas, że można było się temu troszkę poświęcić i spośród wielu wybrałem kilkanaście, dziesiąt wierszy.
No trochę ponad 90
też,
tutaj
tak,
jest
ale
tekstów.
Też dużo powstało w pandemii, także dużo też tych tekstów, które tu w książce są, powstały właśnie w pandemii. O dziwo, w momencie, kiedy ta książka wyszła, a to już prawie rok, przestałem pisać. To znaczy przestałem pisać mową wiązaną, no bo tam nadal muszę pisać, prawda, ogarniać antrakt i pisać felietony, ale jakby gdzieś taki etap chyba został podsumowany i podkreślony. Przynajmniej na razie.
O tych wierszach porozmawiamy, ale chyba najlepiej zacząć od przykładu, a przykład jest jednocześnie wprowadzeniem, prawda? Bo jest wiersz, który jakoś to
tak.
Wszystko, całą tę sytuację wyjaśnia.
Tak, to jest pierwszy wiersz. Na wyspę bezludną odpłynął mój dom i ja w nim gdzieś w kącie schowany i w porcie wstrzymany do wyspy tej prom i czas też w zegarach wstrzymany. Za oknem jak gdyby te same pejzaże i słońce, i niebo, i ptaki. Lecz zakaz mam wstępu na wyspy tej plaże i wszędzie zakazu są znaki. Z muzyką tu mieszkam i moją gitarą. Mam książki i głos w telefonie. Lecz wszystko zmierzone już inną jest miarą w tej świata przedziwnej odsłonie. Ty dzwonisz i pytasz, czy tęsknię. No cóż... Tak myślę i w ekran się gapię i chociaż nie trzyma mnie żaden tu stróż, nie wracam, nie teraz, tak lepiej. Codziennie, gdy rano się budzę ze snu, w pamięci odtwarzam tę drogę, co kiedyś wbrew woli przywiodła mnie tu i którą powrócić też mogę.
To by się wszystko, prawie wszystko tutaj dało zaśpiewać, prawda?
No właśnie. Tak, prawdą jest, że ja piszę taką, no jak to się mówi, mową wiązaną. Czyli jest, te wiersze są takie dość klasycyzujące. Albo to są sylabotoniczne, albo sylabiczne wiersze. Mają swój rytm, swój rym. I rzeczywiście łatwo do tego muzykę podłożyć.
Czasem nawet jest tak, że zwrotka na 3/4, zwrotka na 4/4,
prawda? Tak, też tak się zdarzało, tak? Taka zabawa rytmem, no i zabawa słowem, też gdzieś tam wymyślam różne słowa i tak się bawiłem właśnie w pandemii, kiedy nie było innej możliwości kontaktu z ludźmi, z widzami.
A co daje takie pisanie wierszy? Ja może tylko powiem tutaj króciutko, bo już wspomniałam, że niezliczone studia i zajęcia ma pan na swoim koncie, człowiek renesansu. Ja zawsze podziwiałam, jak to jest możliwe, że pan znowu coś nowego studiuje, bo no wiadomo, studium wokalno-aktorskie Baduszkowej w 88, to już skorzystam z tego tu opisu, bo mam obszerniejsze, ale tak będzie najszybciej. Potem Wyższa Szkoła Dziennikarska w 2003, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Politologia w 2005, podyplomowe studium logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim, logopedia artystyczna i medialna w 2009, ja nie wiem jak pan to nadążał, językoznawstwo na doktoranckich studiach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, jednocześnie od 1988 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni z małą przerwą na Teatr Rozrywki w Chorzowie, ale świadomość językowa ogromna, prawda?
No tak, no język zawsze był, w ogóle dla aktora język jest przecież podstawowym narzędziem, no a dla mnie jeszcze przy okazji był taką jakąś pasją i bardzo lubiłem się tym zajmować. Natomiast miłość do teatru jest miłością trudną i nie zawsze należycie odwzajemnioną. Dlatego też i po drodze zdarzały się takie momenty, kiedy jakby zajętość moja w teatrze była mniejsza i wtedy padła decyzja, żeby gdzieś pójść krok na bok, ale też i krok dalej, dlatego te studia po kolei, a to tak właściwie wyszło, że jak się zaczęło, to było trudno skończyć. Jedyne studia, których nie skończyłem, to te właśnie doktoranckie, ale fajnie postudiowałem.
Skończyć, w sensie przerwać, prawda? Ale tak, ciągnęło się do końca.
Tak,
no
tak.
Właśnie.
No to było wiele lat tego studiowania. Fantastyczna przygoda intelektualna, wspaniałe spotkania z ludźmi, którzy, no wielkimi autorytetami, którzy właśnie mieli coś fajnego do powiedzenia, coś, co mnie interesowało. Takie studiowanie po latach w dorosłym wieku jest też inne niż takie młodzieńcze. Myślę, że jakby inny cel tego studiowania jest.
Ale wracając do tego pisania wierszy, z tą całą wiedzą o literaturze, o języku, o strofach, o rymach, o stopach, o rytmach, o wszystkim, to się zapomina i się po prostu, że tak powiem, z serca ulewa, czy nie? Jak to jest?
No, ta książka, teraz jak już też troszkę z perspektywy na nią patrzę, jest dość smutna. Czyli no, jest ewidentnie zapisem jakichś emocji i takich, no, takich, które gdzieś tam człowiekiem szarpią. I rzeczywiście to się trochę ulewa, ale też jest kilka tekstów przynajmniej, które miały jakąś koncepcję. Czyli był jakiś zamysł, był pomysł na puentę i jakby dramaturgicznie to w tekście zostało jakoś tam ujęte. Czyli to już była jakby taka rzemieślnicza robota, układanie słów tak, żeby najlepiej ze sobą brzmiały i pasowały.
No, mam na myśli jakiś taki wiersz właśnie taki, ale to za moment może, ponieważ tak jak powiedziałam, będzie to godzina z Jackiem Westerem i poprosiłam naszego gościa też o przygotowanie muzyki po prostu. Wedle własnego klucza, więc i własne śpiewania, ale też i niekoniecznie. I tutaj się pojawia Edyta Geppert i Poeci nie zjawiają się przypadkiem. To chyba dobry moment,
prawda? Właśnie chyba właśnie dlatego, że to tak pasuje do takiej historii, że poeci nie zjawiają się przypadkiem. Ja co prawda nie mówię o sobie, że jestem poetą. To trudno nazwać poezją. Są to po prostu wiersze. Ale piosenka jest niesamowicie piękna i pięknie oddaje jakby tę wrażliwość człowieka na słowo i właśnie na emocje, które ma do przekazania w słowie.
Poeci nie zjawiają się przypadkiem. Z niebieskich do nas przybywają stron. Na zawsze niezgłębioną jest zagadką. dlaczego z nami los swój dzielić chcą. W źrenicach tych posłańców prosto z nieba istnienia smutek i marzenia blask. W chaosie ziemskich spraw ich serca wiecznie płoną, dając znak tym, którzy zabłądzili w mgle. Odchodzą tak jak przyszli niespodzianie, zbyt prędko wypełniają się ich dni i znów na długo zostajemy sami. Być może trochę lepsi dzięki nim, bezbronni, samotni w naszym świecie, tak jakby niepotrzebni byli już. Odchodzą komedianci, muzykanci i poeci, sternicy zagubionych naszych dusz. Ich pieśni ptaki w lasach wciąż śpiewają i wieniec sił rozsiewa po nich wiatr. Odchodzą stąd, lecz nie umierają. Sumieniem naszym niespokojnym są.
Pozostałe piosenki to moje przyjaźnie. Ja w ogóle jako młody chłopak jeszcze w ogólniaku gdzieś tam, który gdzieś wkroczył w taką krainę łagodności i interesować się zacząłem właśnie śpiewaniem, grać na gitarze, no to moją, miałem takie dwie ikony. To była Elżbieta Adamiak i to była Żanna Biczewska. I tak się złożyło po latach, że i jedną i drugą poznałem i mogę powiedzieć, że stała się to jakaś taka przyjaźń. Co prawda na odległość i taka trochę z daleka, ale z Elą przegadałem wiele godzin i też i na żywo, i telefonicznie, i mamy ze sobą wciąż kontakt. I szalenie lubię jej piosenki, no i podziwiam też jej męża Poniedzielskiego, który po prostu też jest mistrzem słowa i mistrzem emocji i budowania takich światów właśnie odrębnych. Natomiast Żanna Biczewska przyjechała do Polski, to był chyba bodajże 2007 rok, i przyjechała do Trójmiasta i gdy się o tym dowiedziałem, że właśnie ma gościć w Trójmieście, postanowiłem, że trzeba ją pokazać młodzieży i zorganizowałem spotkanie z naszą młodzieżą teatralną. Ona miała bardzo fajne opowieści i potem była też konferencja prasowa, którą zorganizowaliśmy. Ona wystąpiła też w hospicjum Świętego Wawrzyńca. To bardzo się jakby w niej zakorzeniło i o tym pisze też jej biograf Wania Iliczow, którego książkę przeczytałem, a jeszcze na polski nie jest przetłumaczona. On również pisał o Annie German. To jest taki właśnie pan, który i śpiewa, ale też jest biografem i bardzo robi to tak dogłębnie, że tak powiem.
No ja pamiętam to spotkanie z Żanną Biczewską, rzeczywiście.
No to niesamowita osobowość i wciąż śpiewająca artystka i też ogromna wrażliwość na słowo. I jakby sposób jej śpiewania, to nie tyle ta melodia, która jest taka też nam bardzo bliska, bo to przecież kulturowo jesteśmy sobie gdzieś tam bliscy, ale właśnie słowo. Tutaj chciałbym zaproponować, żeby też załatwić jakby dwa tematy, żeby zaśpiewała piosenkę Bułata Okudżawy, który też był wielkim przyjacielem Polaków i bardzo lubił do Polski przyjeżdżać i jego właśnie piosenki też nam gdzieś są bliskie.
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя даль. В черно-белом своем преклоню перед нею главу, и заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мною плывут наяву. Форели золотая, а иначе зачем на земле этой вечной живу?
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Spotkanie z Jackiem Westerem i wspólna lektura jego tomiku poetyckiego Znalezione w pandemii, znaczy tomu wierszy i piosenek, bo myślę, że piosenki to jest rzeczywiście bardzo dobre określenie dla większości z tych tekstów. I może, żeby teraz tak zacząć troszkę mniej poważnie, są tu takie teksty, o których pan chyba mówił, że są z pewnym konceptem, że są może i z dowcipną puentą czasami i jednocześnie wiążą się z zawodem naszego gościa i z jego codzienną pracą. Bo Jacek Wester oczywiście aktor Teatru Muzycznego w Gdyni, więc bardzo poproszę, jeśli mogę, o taki tekścik na szaro-czarnej, to na dykcję. To od razu widać, że ktoś, kto jest po prostu logopedą, przyszedł mnie tutaj sprawdzić. Ja niestety ciut seplenie, ale trudno. Na szaro-czarnej sceny, płaszczyźnie i bardzo...
Ja też nie jestem ideałem, chociaż bardzo się staram, ale przeczytam ten tekst po prostu i tyle. Na szaro-czarnej sceny płaszczyźnie aktor samotnie pieśń swą śpiewa. Smutną opowieść o mężczyźnie, co do starości dojrzewa. Zwrotka za zwrotką płynie w napięciu, melodia wznosi się, opada, a na widowni widzów pięciu ogląda tego dziada. A on tak smutno tam zawodzi, jakby o swoim życiu własnym i w bólach tę kreację rodzi. Aktor w kostiumie ciut za ciasnym. Biedak już wyrósł z garniturku, pewnie od lat tę rolę gra i łzy mu płyną jak po sznurku na ten spłowiały, ciasny frak. Kolejny refren i modulacja, słowa mu w gardle więzną kością, a pięciu jak arystokracja gapi się nań z wyższością. Aktor już wyje ostatkiem głosu o śmierci, co właśnie się zbliża i zakończeniu pięknego losu swą plugawością ubliża. Już na kolana biedak się zsuwa, podnosi się, to znów pada, ale piosenkę dalej posuwa. Niech ktoś dobije, gada. Ostatni refren, cicho jak z grobu. Melodia ledwie pit-pitu, a na widowni pięciu nierobów doświadcza tego mitu. Ostatni akord, fortepian plumka, aktor dopada podłogi i nagle jakaś magiczna gumka na równe podrywa go nogi. Czeka na brawa, stoi w napięciu, emocji dokręca się śruba, a na to jeden z tych widzów pięciu. Spoko, to tylko próba. Tak, to też dobrze oddaje właśnie sytuację, która się zawsze dzieje w teatrze. Na próbach zawsze też gramy na 100%.
I potem...
A potem niestety to tylko próba, ale żeby wieczorem dla widza było idealnie, to ta próba musi się tak odbyć.
Tu jest jeszcze jeden wiersz, już nie będziemy go może w całości cytować, ale za parę chwil, gdy światła rampy zgasną, zostanie tylko pustych krzeseł rząd. I to jest taka opowieść chyba też o losie aktora właśnie po spektaklu, prawda?
Tak,
z niezadowalającą garżą.
No, życie jest jakie jest, a kiedy gasną światła rampy, aktor wraca do swojej codzienności. A ta codzienność jest dla nas wszystkich jednakowa.
No i te lata, naprawdę lata spędzone przede wszystkim jednak w Teatrze Muzycznym w Gdyni, to momentami był chyba piękny czas i piękny sen.
Ale pewnie, że tak. No, teatr skradł w zasadzie całe moje życie i 37 lat spędzone w tych murach, to oczywiście to nie było tylko pasmo jakichś sukcesów i wspaniałości, ale też między innymi teatr, kradnąc mi to życie, doprowadził do tego, że jest tutaj w książce wiele tekstów o samotności, o tym, że gdzieś tam coś się nie poukładało, że jakieś historie, które gdzieś się działy, się pokończyły. No, taka jest przyczyna. Ale ja wiem, cena... Chyba warto było tę cenę płacić.
No ja z mojego punktu widzenia zdecydowanie tak. To były piękne chwile. Ja te spektakle pamiętam, wydrukowałam sobie tutaj ogromną ich ilość. No, Shreka chociażby przecież pamiętam doskonale, Spamalot też. Ale, i Scrooge'a. Dobrze, nie będziemy teraz się tutaj nurzać we wspomnieniach, ale rzeczywiście jak się tę książkę czyta, te wiersze i piosenki, to powstaje taki obraz człowieka samotnego, zamkniętego, przyjaciele gdzieś odeszli albo rzadko dzwonią, gdzieś ta szklanka, kieliszek chleba czy szklanka whisky, zależy od wiersza, prawda? I kiedy się to porówna z pana aktywnością, powiedzmy naukową i aktorską, to jest chyba po prostu ten właśnie taki margines samotności, może konieczny dla zdrowia, żeby troszkę odreagować.
Ale rzeczywiście to jest margines, tylko że tak się akurat dzieje, że te momenty, te smutniejsze momenty są jakby na tyle intensywne, że wtedy jakby te teksty same jakby z człowieka idą. Natomiast jak jest pięknie, jak jest wspaniale i wesoło, to człowiek nie ma pomysłu, żeby usiąść i o tym pisać, bo też i nie ma czasu. Natomiast te takie smutniejsze chwile, one nie przychodzą zbyt często. No, 96 wierszy, z czego nie wszystkie przecież są smutne, to nie tak wiele jak na tyle lat.
A co pan teraz tam sobie otworzył?
Ja sobie takie otworzyłem, żeby jakby siebie trochę przedstawić.
O, proszę.
Chciałbym ci powiedzieć, że jestem już łagodny i nie gryzę. Nauczyłem się też służyć i prosić o łakocie. Jeśli trzeba, nauczę się nawet języków obcych. Naprawdę jestem już oswojony i taki jakiś potulny. i tylko nocą wyje jeszcze do księżyca, ale już ciszej, znacznie ciszej. Jeśli chcesz, możesz mnie nawet pogłaskać. Tylko proszę, nie szczuj mną, dzieci.
Też zapamiętałam ten wiersz z tej
lektury. To jest takie jakby też nawiązanie do tego, co się działo w tej pandemii, że to tak trochę było, że człowiek gdzieś tam refleksyjnie wracał do robił jakieś podsumowania i on jest takim efektem właśnie pewnego podsumowania, chociaż ta puenta w dzisiejszej dobie może brzmieć trochę dziwnie i dwuznacznie. Nie był to mój zamiar, ale teraz tak sobie myślę, że to tak trochę jest dziwne.
No ale skoro już taka metafora psia się pojawiła.
Tak.
Teraz powiem, bo kiedyś trzeba, a myślę, że to jest dobry moment. Ta książka ma świetne ilustracje. Ma naprawdę niebywałe ilustracje Hanny Gregor.
Tak.
Dziewczyny, jak rozumiem, tak?
Tak, Hania miała 15 lat, kiedy ilustrowała tę książkę. No teraz już jest rok starsza. To jest córka.
Ma już 16 lat.
Tak, ma 16 lat i jest uczennicą Liceum Plastycznego w Orłowie. Jest córką naszych aktorów, Tomka i Ewy Gregor z naszego teatru. No ma niesamowity talent i taką właśnie wrażliwość. Ona, te ilustracje nie są przypadkowe, one wszystkie są inspirowane tymi wierszami, czyli podeszła do tego bardzo profesjonalnie, jak na taką młodą dziewuchę, że po prostu przeczytała to wszystko i inspirowała się, rysując te obrazki. Też powiedziała mi to, że ta książka była takim powodem, ona w pewnym momencie odkryła nową technikę, którą jeszcze wcześniej nie posługiwała się. Mm-hmm. I na przykład ilustracja, która jest na okładce, to jest właśnie coś takiego, co ona jakby w pierwszy raz zaczęła robić. Mnie się to bardzo podoba, bo to jest takie niekonkretne, niedopowiedziane i daje taką swobodę jakby interpretacji. Mm-hmm.
Rzeczywiście takie jakby rozmyte, jakby
tak.
Odbite, niekonkretne, ale ona w ogóle potrafi paroma kreskami, jakimś cieniem tu wyczarować. To jest jeden z moich ulubionych obrazków tutaj.
Tak.
Ten piesek, którego chyba ona dobrze zidentyfikowała jako podmiot liryczny.
Dobrze,
wiersza
tak.
Dobrej nocki wam życzę z daleka, prawda?
Tak.
Chociaż można by się nie domyśleć. To jest 40 strona.
40 strona. Tak. Hania, właśnie, to jest takie trochę moje odkrycie. Tomek przynosił jej pracę do teatru, ja to oglądałem i kiedy myślałem o tym, żeby tę książkę jakby ukrasić ilustracjami, to nagle sobie przypomniałem o Hani i ona się chętnie zgodziła, dlatego bardzo się cieszę, że w takim duecie możemy w tej książce sobie być, takim trochę międzypokoleniowym.
Mhm. Chociaż domki na dwóch różnych brzegach.
Dokładnie.
Bardzo, bardzo piękny wiersz, ja poproszę
Proszę
o ten
bardzo.
Wiersz.
Dobrej nocki wam życzę z daleka. Śpijcie dobrze, śnijcie sny, w których świat nie będzie mdły. Sny, co dadzą wam nadzieję, że to wszystko tak się dzieje, że ktoś zawsze na was czeka. Tu się czeka na człowieka, co zrozumie, co odczuje, nie jest zły. I choć czasem na dwóch brzegach stoją nasze domki małe, to przestawiać ich nie trzeba. To jest nasze życie całe. A z dwóch brzegów przecież słychać krzyk. Nadstaw ucha, wytęż głos. To on, to ty, to my.
Dziękuję bardzo. A przyniósł pan też swoje dwie piosenki, tak?
Tak. To jest taka produkcja, powiedziałbym, domowa. Jedna nagrana w takim domowym studio. Aranżację zrobił Artur Kuza, nasz nadworny kompozytor, który zrobił aranżację do piosenki pod tytułem Czereśnie. To taka właśnie jest moja autorska piosenka, moja muzyka i mój tekst. Taka liryczna sobie pioseneczka.
A też teraz powstała, czy dawno
Nie,
dawno
troszeczkę
temu?
Już wcześniej. Ona była też na takiej płycie cegiełce, którą wydaliśmy w sprawie ratowania zdrowia pani Sokołowskiej, tancerki naszej gdańskiej. Wtedy nagrywaliśmy taką właśnie płytę, na niej było chyba tylko 4 utwory, ale między innymi te czereśnie się znalazły. Artur to pięknie zaranżował, a w chórkach, jakby w takim pogłosie, towarzyszy mi Dorotka Białkowska swoim pięknym, lirycznym sopranikiem.
Mam za sobą to, co nie każdy w życiu znaleźć może, lecz nie martwię się.
Lecz o wszystkim mogłem wiedzieć wcześniej. Lecz nie martwię się i najspokojniej nie dojrzałe jem czereśnie. Pusto w sercu, pusto w głowie, tydzień albo cztery dni. Nim się zgubię w tłoku dat, nim dostanę pierwszy kwiat. Tu pytanie, tam odpowiedź, zanim się nie spełnią sny. Przyjmę to jak zwykły fakt.
Czereśnie, a my wracamy do znalezionych w pandemii wierszy. Już jakiś czas ta książka istnieje, prawda?
Tak.
Gdzie poszła między ludzi?
No właśnie, tak się jakoś tak dosyć sprytnie i dosyć szybko ogarnąłem wydanie tej książki. Pomogli mi w tym dobrzy ludzie, ponieważ odbyła się zrzutka w internecie i znalazłem drukarnię, która tę książkę pięknie mi wydała. Naprawdę ona jakby tak, kiedy bierze się ją do ręki, ona jest ładna, jest twarda oprawa, jest szyty grzbiet, jest zakładka, jest... fajny papier taki kremowy, przyjazny, jest fajna, dobra czcionka, która, bo nie każda czcionka nadaje się do drukowania poezji.
Mm,
niektóre nie sprzyjają jej czytaniu, więc to fajnie wyszło. Natomiast jednej rzeczy jakby nie ogarnąłem, ponieważ jakby wróciliśmy powoli do pracy i nie ogarnąłem kanałów dystrybucyjnych. Ale książka była też była wydana w niedużym nakładzie, 500 egzemplarzy i zanim się obejrzałem, to ponad 300 się rozeszło. Trochę jest tych książek w naszym teatralnym sklepiku, czyli można ją jeszcze nabyć. Można też to nabyć przez mój profil na Facebooku, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, więc łatwo mnie znaleźć. I też Stowarzyszenie Baduszkowców mi troszkę w tym pomaga. Ale już tak jak mówię, niewiele ich zostało, 180 gdzieś.
No to rzeczywiście. Tutaj jest słowo zamiast wstępu, więc nie słowo wstępne, Katarzyny Kurdej-Mani, która pisze o tym, że czytać te wiersze to przyglądać się z bliska doświadczonej, a zarazem dziecinnie naiwnej i pełnej nadziei duszy, a też, że to jest jak przeglądać się w lustrze, że można poznać człowieka w ten sposób. No, podkreśla kunszt rymów, melodykę frazy, dowcip, mądrość, puentę i tak dalej. O to nie będę prosiła o komentarz tego kunsztu, natomiast jeśli chodzi o to poznanie właśnie, jest to taki portret, jest to taka bliskość, którą tutaj pan czuje z czytelnikami?
No tak mi się wydaje, że ta książka jest bardzo osobista, czyli jakby no, odkrywa gdzieś tam moją twarz, której nie zawsze mam okazję pokazać, bo aktor zawsze mówi cudzym tekstem i po prostu mówi taki... jaki dostaje, a nie zawsze, że tak powiem, można pokazać taką wrażliwość, zwłaszcza w teatrze, który jest nastawiony na rozrywkę, a ja jestem aktorem charakterystycznym, więc też nie za bardzo mam okazję gdzieś tam w tych różnych miłosnych sprawach się pokazać na scenie. Natomiast tutaj troszeczkę jest takich historii o złamanym sercu, o samotności, o rozstaniach, o nieudanej miłości,
tak, o przyjaciołach. Którzy już nie dzwonią albo dzwonią.
No, tak właśnie. Także, że to jest bardzo fajne. Myślę, że to jest taki zdaję sobie sprawę z tego, że to wymagało ode mnie jakiejś takiej odwagi, żeby jakby tę twarz taką prywatną pokazać w tym, ale też myślę, że przynajmniej niektóre teksty są też pewnego rodzaju kreacją. Też jest tutaj kilka tekstów, które były pisane na zamówienie.
Na przykład?
Na przykład Rumianki.
Aha.
Na przykład Nieme Kino. Mieliśmy taki kabaret, który troszkę istniał i tam się troszeczkę do niego właśnie też przykładałem. I dziewczyny śpiewały moje Gina. Na przykład takie piosenki, które były jakby pisane pod konkretne osoby. Czytelnik, który się wgłębi, to zobaczy, że niektóre teksty są jakby damskie.
To prawda. A ballada o kolanie, co się zginać nie chce?
A ballada o kolanie to jest opowieść o prawdziwej historii, ponieważ kiedyś miałem kontuzję kolana i byłem wyłączony na 2 miesiące z życia, nie tylko teatru, ale w ogóle z życia. Więc ta ballada o kolanie to taka opowieść o prawdziwej historii.
No, z refrenem, czy też zaśpiewem takim, czy to znaczy, że jak pan pisze, to już ma w głowie melodię?
Tak bywa. Tak bywa, dlatego potem jak gdzieś tam koledzy moi, którzy są gdzieś tam troszkę lepiej wykształceni muzycznie i biorą się za komponowanie, nie zawsze jesteśmy w stanie się dogadać. Czasami coś tam w uchu brzmi, jak się pisze. Kawałek, bo to długa historia, ale tak myślę, z dwie zwrotki. Siedzę sam w domu już od miesiąca. Niczyja tego jest wina, bo jak tu chodzić po tym życiu, kiedy kolano się nie zgina? Siedzę i dumam, i szlak mnie trafia, czasem ból w żyłach krew ścina, bo coś tam pękło, coś się urwało, no i kolano się nie zgina. Oj dyna dyna, kolano się nie zgina. Za oknem słońce, wiosna i ludzie, i życie biegiem dogina, a ja spokojnie, ja powolutku, bo mi kolano się nie zgina. Tak sobie myślę, zwolniwszy tempo, gdyby nie głupia przyczyna, nic złego nie ma w powolnym życiu, tylko kolano się nie zgina. Oj, dyna, dyna. I tak dalej.
A jak się tłumaczy, czy też pisze polski tekst do takiego przeboju jak New York, New York, to jest wielka trudność, czy wielka łatwość, czy przyjemność?
To jest takie trochę wyzwanie, dlatego że wiadomo, bardzo trudno jest wprost oddać, zwłaszcza gdy się pisze z angielskiego, gdzie jest dużo krótkich wyrazów, a my mamy jednak te wyrazy dłuższe, dłuższa fraza.
Rymy żeńskie, ola
trudno,
Boga.
Trudno, trudno. Natomiast ja lubię pisać, jak mam nuty, bo też widzę, jaki mam podział i ile tych sylab musi być i wtedy to bardzo dobrze wychodzi. Też było tak podobnie, tłumaczyłem 7 piosenek do przedstawienia o Fredzie Buscaglione, natomiast z włoskiego. No i tam było trochę łatwiej. Była taka bardziej, że tak powiem, opowieść, taka dramaturgicznie te piosenki były jakoś taką całość stanowiły. New York jest takim trochę przedstawieniem aktorskiego marzenia o Broadwayu, czyli tak troszeczkę pod nasz klimat pisaną, pod klimat moich kolegów, naszego teatru i tego naszego Broadwayu nad Bałtykiem.
Posłuchajmy tego tak archiwalnego jest. Nagrania z Salonu Radia Gdańsk, dawno, dawno temu.
Zabawna to rzecz, coś stało się, że co noc w mój sen zakrada się New York, New York. To jakiś jest pech, że kusi jak grzech i swoim rytmem wabi mnie New York, New York. W marzeniach widzę, ogłaszam swój start. Spełnił się sen, co imię ma New York, New York. Kariera czeka mnie, nie będzie wcale źle, a sprawi to New York, New York.
gra.
Rozmawiamy o znalezionych w pandemii wierszach i piosenkach wydanych. To tak zapytam, chociaż to wszystko jest też w wierszach, ale ja mam wrażenie, że nas wszystkich ten czas ostatni bardzo zmienił. I już nie mówimy o innych rzeczach, skupmy się na tej pandemii.
Ja myślę, że się trochę pozmieniało na pewno, ale też myślę, że te lockdowny chyba to właśnie sprawiły. Czyli ta konieczność wyizolowania i jakby też zagłębienia się w siebie, przemyślenia pewnych rzeczy, przewartościowania ich. I myślę, że to gdzieś każdy przerobił po swojemu. Każdy, kto był do tego zmuszony, do tych lockdownów, do tego wycofania. Świat trochę przystanął, to prawda. I okazało się, że w tym trochę wyhamowanym świecie da się żyć i nawet inne rzeczy stają się ważne.
Z początku niektórzy, w tym ja, sobie to nawet chwalili do pewnego stopnia, prawda?
Tak, no ja nawet też się ucieszyłem, że nareszcie będzie trochę wolnego i się trochę zwolni, ale potem było coraz gorzej.
Potem przychodzą lęki, samotność, tak. Prawda? Jakaś deprywacja w ogóle życiowa, że nie wiadomo, czego się złapać. I dokładnie. Trochę jesteśmy tacy poodsuwani od świata.
Troszkę tak. I no, różne rzeczy się też wydarzały, bo jednak życie tak zupełnie nie stanęło. Ono jednak się działo. Działo się dużo też takich złych rzeczy. Ludzie chorowali, umierali. To też gdzieś to, na przykład właśnie jeden z wierszy był jakby tak trochę z potrzeby napisany, ponieważ odchodził Andrzej Strzelecki i całe środowisko aktorskie zrobiło taki wysiłek, bo jeszcze była nadzieja, że może jednak specjalne jakieś tam terapie pomogą mu. I wtedy właśnie powstał taki wiersz Kochajmy się, ludzie kochani. Kochajmy się, ludzie kochani, kochajmy bracia i siostry, nim zostaniemy sami na życia zakręcie ostrym. Kochajmy jeden drugiego, kochajmy zwłaszcza w potrzebie i zanim dopniemy swego, a kiedy? Tego nikt nie wie. Kochajmy krótkie spotkania i długie telefony, bo kiedyś przyjdą rozstania i noc zasunie zasłony. Los drogi nam poplącze, wiatr sypnie piachem w oczy. Trzeba nieść uczuć naręcza, o miłość bitwę toczyć. Każdego dnia od rana stroić instrument serca, by mogła w nim być grana muzyka człowieczeństwa. Wsłuchajmy się ciut bardziej w siebie i wszystko wkoło. Nie bądźmy tacy twardzi, rozchmurzmy wreszcie czoła. Kochajmy się, ludzie kochani, kochajmy jak Bóg miły, aż do ostatniej przystani. Kochajmy z całej siły. Takie było przesłanie właśnie, żeby w tych trudnych chwilach gdzieś tam o sobie nie zapominać i sobie pomagać.
Jest taka też potrzeba spotkania się, porozmawiania, zobaczenia się nawzajem, także bardzo dziękuję za wizytę tutaj.
Ja bardzo dziękuję.
Taką kameralną.
Okazało się, że całkiem dobrze nam poszło, chociaż miałem wielką tremę.
Bardzo jestem wdzięczna za ten czas i może jeszcze ta zadyma krakowska we fragmencie
właśnie,
jakimś
to jest,
się zmieści.
To jest piosenka nagrana zupełnie w domu do takiego mikrofonu z gitarą, więc to jest zupełnie taka, może nawet to się na radio nie nadaje, ale chociaż próbka takiej autorskiej piosenki o łączności między Krakowem i Gdynią.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jacek Wester, można szukać w sieci jego książki Znalezione w pandemii wiersze i piosenki. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.
Iwona Borawska, a audycję zrealizował Stefan Kociuk.
W Krakowie zadyma, niebo deszczem zacina. Gdy ci będzie tam smutno i źle, gdy nie będzie pogoda, 8 godzin nie szkoda. Przyjedź, powiedz i co, cieszysz się? Na dworcowym peronie przywitają się dłonie, choć w kieszeniach na co dzień ich dom. I do portu pójdziemy i gdzieś w świat się wyślemy. 5:10 odchodzi nasz prom. Na wycieczce w nieznane, gdy już będzie przystane, przesiądziemy się do samolotu i w przeciągu godziny życie znów dogonimy, co nam kiedyś uciekło do przodu. Odnajdziemy marzenia, niespełnione życzenia, wypełnimy bagaże na nowo i wrócimy do domu, wiedząc dobrze, kto kogo trzymać ma za to raz dane słowo. Trzymać ma za to raz dane słowo.